discussions portant sur les questions actuelles.
Es wird bei Kohle, glaube ich, so kleinig in das Leben.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
W kolejnej rozmowie z cyklu Aporie Samowiedzy zwrócimy uwagę na zagadkę związaną ze znajomością własnych uczuć. Czasami w literaturze napotyka się na takie stwierdzenia, że racjonalny podmiot, aby podjąć tą właściwą decyzję, powinien odłączyć się od uczuć i emocji, poddać racjonalnej analizie pewną sytuację i podjąć świadomie decyzję. Ale w niektórych badaniach okazuje się, że emocje i uczucia są wręcz niezbędne do podejmowania decyzji, a kiedy je odłączymy, podjęcie jakiegoś wyboru może okazać się niemożliwe. Jaka jest różnica? Czy moglibyśmy nakreślić różnicę pomiędzy uczuciami a emocjami?
Rzeczywiście emocje robią wielką karierę we współczesnych badaniach psychologicznych i neurofizjologicznych. Podkreśla się, jako ważną częścią aparatu poznawczego i decyzyjnego są emocje. A to dlatego, że emocje są bardzo pierwotnym mechanizmem związanym z samą konstrukcją organizmu, z samą naszą konstytucją psychofizyczną. Można powiedzieć, że emocje to są takie jednostki psychologiczne, które stoją po stronie nas jako dynamicznych, działających bytów, organizmów wyposażonych we wszystkie atrybuty psychiczne, które chcą przeżyć w świecie, chcą osiągnąć w nim jakiś poziom równowagi czy satysfakcji. Słowem, to wszystko, co związane z dynamiką naszego działania to są doświadczenia, to są właśnie emocje. I nic dziwnego, że nie można ich pomijać w analizie naszych procesów czy decyzyjnych, czy myślowych, no bo to my myślimy. I teraz, jeżeli ten podmiot myślący, podmiot decydujący będzie obrany z emocji, czyli to będzie tylko częściowym podmiotem, to nie będzie całkowity podmiot, który uczestniczy jakby w dramaturgii swojego własnego życia. A jeżeli nie będzie całkowitym podmiotem, to też modelowanie jego decyzji będzie fałszywe. Prędzej czy później się okaże, że decyzje podjęte połowicznie, tylko pewną stroną swojego dynamicznego bytu, są ułomne, nie sprawdzają się w wielu sytuacjach, sprawdzają się może w tych sztucznych, dla nich właściwie specjalnie dedykowanych sytuacjach, natomiast w całości ludzkich wyborów się nie sprawdzają, ponieważ sam podmiot nie został potraktowany z całą powagą, ze wszystkimi warstwami jakby swojej konstytucji. Dlatego uwzględnienie emocji jest ważne. Natomiast jak one się różnią od uczuć? No cóż, uczucia to jest skomplikowany obiekt o charakterze już intencjonalnym, przedmiotowym. Uczucia nie wiążą pewnego stanu emocjonalnego, stanu pobudzenia, stanu gotowości, aktywności wewnętrznej z podmiotem, tylko z przedmiotem. To przedmiot wywołuje w nas pewne uczucia, to przedmiot je motywuje, ale przedmiot je też uzasadnia. Moim zdaniem w uczuciach jest zawsze coś racjonalnego, to znaczy ktoś zapytany, dlaczego kocha tę osobę, albo dlaczego żywi przyjaźń dla tamtej, albo dlaczego odczuwa wzruszenie, kiedy uczestniczy w jakimś spektaklu teatralnym, czy czyta jakąś powieść, to będzie umiał wskazać na własności tej sytuacji, tego utworu muzycznego, czy tej osoby, które uzasadniają to uczucie. Oczywiście uzasadnienie to może się okazać złudne, fałszywe. No, czasami łudzimy się co do swoich uczuć, tak samo jak łudzimy się co do innych stanów poznawczych, na przykład oceniając kogoś jako mądrego, albo przeciwnie, jako niemądrego. Też się mylimy, więc w uczuciach też się mylimy, bo nie znamy dokładnie przedmiotów swoich uczuć. Tym niemniej to nastawienie na przedmiot jest, wydaje mi się, istotne.
Do tego nastawienia na przedmiot w dużej mierze nawiązywał chyba Max Scheler. Również podkreślał właśnie istotę tego przedmiotu, który mógłby być chyba odzwierciedleniem wartości, prawda? Za nim stojących. To te wartości czasem ukazywały się właśnie w tych przedmiotach, na które kierował się podmiot poprzez uczucie właśnie, uczucie miłości.
Scheler jest bardzo głęboki, gdy chodzi o te analizy, wydaje mi się. On rozumie, że pewne uczucia, no szczególnie interesowała go miłość na przykład. One mają transcendujący charakter w stosunku do przedmiotu. To nie znaczy, że przedmiot jest nieważny. To znaczy tylko, że uczucie jeszcze dalej wykracza poza dany przedmiot w kierunku pewnego przedmiotu, dziś powiedzielibyśmy może wirtualnego. No tu chodzi o przedmiot wzięty z pewnymi atrybutami, których w tej chwili nie widać, które nie są empirycznie doznawane. Jeżeli ktoś żywi jakieś uczucie, na przykład w stosunku do osoby, to przecież nie bierze tej osoby tylko w tej postaci, w jakiej ona empirycznie tu i teraz się przejawia, ale bierze ją razem z jej przeszłością i przyszłością, z jej dyspozycjami, z jej cechami, które na pierwszy rzut oka wcale nie są wyraźne czy widoczne, są bardziej postulowane. Co więcej, wkłada w to pewne swoje nadzieje, to znaczy cechy, o których wie, że ta osoba nie posiada, wydają mu się całkowicie możliwe do realizacji. Możliwe, aby ona je posiadała w przyszłości, ponieważ jego wiara i nadzieja związane z tą osobą są tego rodzaju, że postulują tego typu cechy. Słowem, wymiary przedmiotowe, które obejmuje uczucie, są bardzo liczne i wykraczają poza empiryczną rzeczywistość i to Scheler doskonale rozumiał. I dlatego można powiedzieć, że uczucie transcenduje przedmiot. Transcenduje w pewnym sensie też podmiot, ponieważ przez głębokie uczucia my sami się jakoś przemieniamy. Nie jesteśmy już tym samym podmiotem, kiedy naprawdę zaangażujemy się uczuciowo w pewnym zakresie. Na dwie strony to działa. Więc przedmiotowość uczuć wydaje mi się kluczem do ich rozumienia.
Wydaje się, że siłę pewnych emocji czy uczuć może zmniejszyć w pewnym stopniu ich świadomość albo poddanie pewnej racjonalnej na przykład analizie. I czy tak jest właśnie w przypadku również uczuć? Czy uczucia mogą ulec osłabieniu, jeżeli sobie tylko o nich uświadomimy? To znaczy czasami wydaje się tak, że w momencie, kiedy pomyślimy o tym, ach, jak ja to lubię, jak ja to kocham, to właśnie w tym momencie już ta siła jest mniejsza. Jakby to przebicie się do naszej świadomości miało w pewnym stopniu siłę oddziaływania danej emocji czy danego uczucia w jakimś stopniu zmniejszyć.
Tak, taki efekt może zachodzić, ponieważ niektóre uczucia wymagają pełnego zaangażowania. I użycie świadomości refleksyjnej lub krytycznej w stosunku do własnego uczucia sprawia, że to zaangażowanie z konieczności musi się zmniejszać. Nie dlatego, że przestaliśmy czuć, czy straciliśmy powody do takiego odczuwania, ale po prostu dlatego, że nasze umysły skierowały się w inną stronę, zaczęły angażować się bardziej w proces samorozumienia, czy analizy, czy samoprzemiany, niż w przeżywanie tego uczucia. To jest nieuniknione i to prowadzi do takiego właśnie paradoksu, że kiedy próbujemy poznawać swoje własne uczucia, to je zmieniamy do pewnego stopnia i zmieniamy je również retrospekcyjnie. Bo jeżeli zdystansujemy się dziś do tego, co czujemy, to nie ma żadnego powodu, żebyśmy wspominali czy przypominali sobie, że jeszcze wczoraj byliśmy całkowicie temu uczuciu oddani. Chodzi o to, że nasz podmiot się zmienił. Byłoby bardzo trudno wspominać samego siebie jako kogoś zupełnie innego. Jeżeli kształtuję swoje wspomnienia, to kształtuję jako ja tu i teraz, już ukształtowany na nowo. I trudno mi byłoby sobie całkowicie uświadomić siebie w tej dawnej postaci samego siebie, która dawne postacie swoich uczuć przeżywała. Takie cofnięcie się literalne do swojej własnej uczuciowej przeszłości wydaje mi się właściwie niemożliwe. Wspomnienie zawsze będzie obarczone pewną dozą samokrytyki, tego zdystansowania do tego przeszłego ja. Gdyby tak nie było, to nie byłoby wspomnieniem. Byłoby czymś w rodzaju obsesyjnego przeżywania na nowo. Raczej takie przeżywanie byłoby czymś patologicznym. Być może ono towarzyszy pewnym zaburzeniom psychicznym, ale w normalnej strukturze, raczej pamiętając siebie i swoje własne uczucia, pamiętamy swoim własnym dzisiejszym rozumem, czyli musimy ten dystans uzyskiwać. Wydaje mi się, że ten problem nie dawał spokoju Marcelowi Proustowi, kiedy pisał W poszukiwaniu straconego czasu. Dla niego ta walka intelektu z doświadczeniem to był podstawowy dramat, z którego wyjścia jakoś poszukiwał. Że z jednej strony chciał ożywić to, co go kształtowało, ten cały świat uczuć swoich i innych ludzi, które stanowiły krajobraz jego dzieciństwa, młodości, no jak ten bohater się kształtował. ale z drugiej strony próbuje je zrozumieć, prześwietlić, nawet powiedziałbym, i Marta Nussbaum w artykule o Marcelu Proustie użyła tego sformułowania, próbował zbudować naukę o duszy, to znaczy wygrać jako intelekt z ową zagadką własnej uczuciowości. Ale na tej drodze no, ponosi się wiele porażek, to jest droga najeżona zupełnie przeszkodami, trudnościami, ale Proust od tego wychodzi, od tego, że jest irytująca nasza indolencja, gdy chodzi o znajomość i sterowanie własnymi uczuciami. Nie wiemy, co czujemy tak naprawdę. W pewnym ciekawym fragmencie w Poszukiwaniu straconego czasu piszą w ten sposób. I myśląc raz jeszcze o tej radości ponadczasowej wywołanej bądź brzdęknięciem łyżeczki, bądź smakiem magdalenki, powiadałem sobie, czy to właśnie to, owo szczęście, jakie mała fraza sonaty podsunęła Swanowi, który pomylił się, utożsamiając je z rozkoszą miłosną i nie potrafił odnaleźć go w dziele artysty? Otóż to, mylimy się w sprawie własnych uczuć. Swan pomylił wzruszenie towarzyszące słuchaniu muzyki z innym uczuciem. My często możemy popadać w tego rodzaju dziwne aporie, gdy chodzi o własną uczuciowość. I później w tym tomie Niema Albertyny w Poszukiwaniu straconego czasu jest no, kapitalne studium tego, co znaczy znać własne uczucia, pomylić się co do nich, a później szukać prawdy na ich temat. No to jest ten sławny początek. Panna Albertyna pojechała. Jak daleko głębiej niż psychologia sięga w psychikę cierpienie. Przed chwilą jeszcze, analizując siebie, sądziłem, że to zaoczne rozstanie było właśnie rzeczą, której pragnąłem. Ale słowa panna Albertyna pojechała sprawiły w mym sercu taki ból, że dłużej mu się opierać nie byłem w stanie. Sądziłem, że już nie kocham Albertyny. Byłem przekonany, jako ścisły analityk, że nic z tego uczucia nie zostało. Ale nasz intelekt, jakkolwiek przenikliwy, nie może dostrzec swych własnych składników i nie podejrzewa ich istnienia tak długo, jak długo wobec zjawiska zdolnego je wyodrębnić, nieznaczną przechodzić w fazę stałą, zlotnej, w której przeważnie się znajdują. Myliłem się, wyobrażając sobie, że widzę jasno w mym sercu. I tę wiedzę, której nie zdobyłbym za pomocą najsubtelniejszych spostrzeżeń, dała mi twarda, lśniąca, dziwna, niby krystaliczna sól, nagła reakcja, cierpienie. Otóż Proust, opisując tę scenę, że uczucia, które Marcel, bohater z utworu, sądzi, że już ich nie ma, a nagle się okazuje, że je ma, wystarczy tylko, że usłyszał te słowa. Panna Albertyna odjechała, wypowiedziane przez służącą Franciszkę. To jest zagadka i jej rozwiązania Proust szukał bardzo uparcie. Najpierw powoływał się na taką starożytną, stoicką koncepcję spostrzeżeń kataleptycznych, że być może są tego rodzaju doświadczenia, które niosą w sobie niezawodną treść i być może cierpienie właśnie do nich należy. Kto cierpi, ten poznaje w sposób dogłębny i prawdziwy. Nie można się pomylić w cierpieniu. Jeżeli doznał tego ukucia cierpienia, to znaczy, że to, co mu to doświadczenie powiedziało, mianowicie, że mimo wszystko kocha Albertynę, jest bezwzględnie prawdziwe. No ale oczywiście cierpienie też może nas mylić, to sam Proust zdaje sobie sprawę, bo on dyskutuje później tę koncepcję na kartach książki i sam widzi w niej pewne ograniczenia, czyli nie da się zbudować takiej nauki o duszy, w której znalazłoby się taką jasną daną, która mówi, aha, ten człowiek czuje to, bo właśnie w tej sytuacji doznał owego kataleptycznego doznania. No, takiej nauki o duszy stworzyć się nie da. Tym niemniej w swojej analizie tego fragmentu Marta Nussbaum sugeruje, że Marcel Proust nigdy się nie wyzbył tej myśli o możliwości stworzenia pewnego rodzaju nauki o duszy, pogodzenia intelektu i odczuwania. I rzeczywiście w ostatnim tomie, w czasie odzyskanym, on sugeruje, że jest taki długi proces przechodzenia od pewnej ciemności własnej duszy, kiedy no, nie wiemy dokładnie, co czujemy, albo też nasze uczucia zmieniają się diametralnie, jedne przechodzą w drugie, bez naszej wielkiej kontroli, że to wszystko może ulec pewnej stabilizacji w umyśle artysty, w umyśle i odczuciu artysty, przetworzone w dzieło. W pewnym sensie nasze życie musi się przetworzyć w dzieło, żeby w nim w sposób stabilny każde uczucie zajęło swoje właściwe miejsce. Czyli to jest jednak pewna praca intelektu, ale to jest praca intelektu, który daje sobą powodować przez uczucia, to znaczy jest nastawiony na ich analizę, tak, ale też i sam ciągle zmienia swoje interpretacje pod wpływem tych nowych uczuć, na przykład nawracających uczuć, uczuć, które się organizują w pewne wzorce. I wówczas powstaje stopniowo pewnego rodzaju wewnętrzne dzieło. No dobrze, żeby to wewnętrzne dzieło też stało się zewnętrznym dziełem, czyli produktem artysty, ale najbardziej chodzi o zbudowanie tej wewnętrznej konstrukcji, która jest dobrą reprezentacją naszego życia uczuciowego. No to jest Proust, on jest w gruncie rzeczy wielkim racjonalistą europejskiej literatury. Walczył dzielnie za pomocą intelektu z tym wszystkim, co takie dla nas nieuchwytne.
O jednym wyjściu z aforii wspominał również Harry Frankfurt, którego znamy z innej książki, którą również przytaczaliśmy w naszych rozmowach o wciskaniu kitu. Ale tym razem powołuje się pan profesor na Harry'ego Frankfurta w kontekście jego książki The Dear Self.
To jest właściwie artykuł tylko, The Dear Self. Zmaga się tam Frankfurt z takim bardzo prostym pytaniem. Właściwie o co chodzi w tej intuicji, czy w tym nakazie, aby kochać samego siebie. No to oczywiście brzmi dziwacznie może w języku polskim, ale chodzi o pewnego rodzaju samoaprecjację. To, że trzeba samego siebie w jakiś sposób doceniać, czy wspierać, czy darzyć pozytywnym uczuciem. No ktoś, kto nienawidzi samego siebie, ten jest skłonny do działań często groźnych również dla innych ludzi, nie tylko dla niego samego. No bo nie ceniąc samego siebie, jak gdyby nie cenił człowieka w sobie, czy też człowieka w ogóle, więc słusznie żywimy pewien lęk przed tego rodzaju osobami, które nienawidzą samych siebie. No ale co to znaczy przeciwieństwo tego? To znaczy docenić samego siebie, czy kochać samego siebie? Frankfurt ma ciekawe rozwiązanie, powiada, robimy to ilekroć kochamy cokolwiek, dlatego że jeżeli uczucie nasze jest skierowane na właściwy przedmiot, jest trwałe, a więc spełnia wszystkie warunki uczucia autentycznego, czyli wiążącego i silnego, to również pokazuje pewną podmiotowość, która za nim stoi. Można powiedzieć, ile uczucia skierowanego na przedmiot, tyle podmiotowego zaangażowania. Czyli dowiadujemy się o samym sobie czegoś bardzo cennego i godnego pochwały, kiedy udzielamy pewnym osobom, czy sytuacjom, rzeczom, stworzeniom uczuć godnych pochwały. Można powiedzieć, człowiek, który kocha, jest podmiotem miłującym, a zatem dowiaduje się o sobie, że ma pewną dyspozycję. Czyli docenić samego siebie to tyle, co docenić innych, co docenić świat, co w ogóle coś doceniać, być zdolnym do doceniania czegokolwiek. To jest rozwiązanie Frankfurta. Ja mam tylko jedną wątpliwość w związku z tym rozwiązaniem. Ja bardzo je cenię, uważam, że to jest bardzo ciekawa filozoficzna intuicja, tylko wydaje mi się, że za mało mocy normatywnej wiąże się z tym rozwiązaniem. Rzecz w tym, że nasze głębokie uczucia niosą ze sobą pewnego rodzaju zobowiązania. Nie możemy działać wbrew nim. Tymczasem tutaj, jeżeli wartość nasza podmiotowa i to zobowiązanie wewnętrzne było związane tylko z naszą aprecjacją świata, z naszym skierowaniem na inne podmioty, to co właściwie broni przed wycofaniem tego uczucia? No w końcu inni ludzie mogą nas zawieść, świat może przestać nam się podobać i wtedy nagle tracimy podstawę do naszych własnych wewnętrznych zobowiązań. Wydaje mi się, że powinna i chyba istnieje jakaś bardziej stabilna struktura podmiotowa, która mogłaby być nośnikiem silnych uczuć i zobowiązań, nawet w sytuacji, kiedy jesteśmy głęboko rozczarowani naszym doświadczeniem, innymi ludźmi, światem w ogóle.
Powszechnie uznaje się, że możemy się doskonalić w znajomość naszych własnych emocji. Możemy je kontrolować w celu podejmowania lepszych wyborów. Czy to samo również przekłada się na uczucia? Czy w pewnym stopniu zwiększając świadomość naszych własnych uczuć możemy w jakiś sposób udoskonalać siebie?
No to, że często popełniamy te same błędy w tych samych sferach uczuciowych, to był jakiś argument za tym, że nie doskonalimy swoich uczuć aż tak bardzo. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że tak, że można doskonalić swoje uczucia, bo jeżeli prawdą jest to, co wcześniej sugerowałem, że jest pewien taki związek czy sprzężenie zwrotne pomiędzy dyspozycją podmiotu i uczuciem, znaczy przez uczucie doznajemy pewnego wglądu w samych siebie i teraz możemy być z tego wglądu zadowoleni lub nie. Na ogół nie jesteśmy całkiem zadowoleni, wobec tego zmierzamy do modyfikacji naszego zachowania, a w ślad za tym również do intensyfikowania, czy pomniejszania, czy przekierowywania naszych uczuć. Więc siłą rzeczy pewne doskonalenie na tej drodze może zachodzić, ale nie musi zachodzić, ponieważ mamy silną motywację, żeby modyfikować nasze życie uczuciowe, ale nie jest nigdzie powiedziane, że zmodyfikujemy je we właściwy sposób, że pójdziemy we właściwą stronę. Ale pójście we właściwą stronę jest jak najbardziej możliwe. Nie jest tylko pewne, ale jest jak najbardziej możliwe.
Na tym skończymy nasze rozważania dotyczące aporii związanej ze znajomością własnych uczuć, a do kolejnych rozważań na temat wiedzy o samym sobie wrócimy już w kolejnych rozmowach. Dziękujemy.
Nos discussions portant sur les questions actuelles.
Elles sont pas pour les grandes secrets qui vont s'éviter.
Nous avons un titre qui est profond. Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Staates.